Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. Wtem przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jedynego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź swoje łoże i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.
W Ewangelii świętego Mateusza w 5 rozdziale na samym początku znajdziecie jeden chyba z najbardziej rozpoznawalnych tekstów biblijnych w ogóle. Takich tekstów, które znają wszyscy, nieważne czy wierzący, czy niewierzący. To jest początek kazania na górze, gdzie Pan Jezus zaczyna od 8 błogosławieństw. I chciałbym każdego dnia, na każdej konferencji, jedno takie błogosławieństwo z wami omówić. To są bardzo krótkie zdania, które też doskonale jakoś tam pewnie znacie w większości. Dlatego chciałbym do każdego tego błogosławieństwa dołożyć jeden fragment z Ewangelii, który myślę jakby tłumaczy i pokazuje, o co chodzi w danym błogosławieństwie. I dzisiaj, kiedy zaczynamy, kiedy wychodzimy od pierwszego błogosławieństwa, czyli błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Zresztą tak jak śpiewaliśmy przed Alleluja dzisiaj na mszy, jakoś tak nam się to złożyło, to czytaliśmy tę Ewangelię o paralityku. I chciałbym, żeby przez te pierwsze pół dnia na najbliższym postoju i potem szczególnie też na tym drugim, długim, żebyście sobie tę Ewangelię poczytali. I naprawdę bardzo, bardzo was zachęcam i nie chciałbym, żeby to było tylko takie kościelne gadanie, ale żebyście naprawdę na tych postojach w tę Ewangelię popatrzyli. Żebyście za każdym razem, kiedy jakiś tekst tutaj będziemy sobie omawiać, żebyście potem koniecznie z nim usiedli i sami spróbowali ten tekst zobaczyć. Ja będę wam was chciał za każdym razem troszkę w ten tekst prowadzić, żeby wam było łatwiej, żebyście wiedzieli, że tak powiem, co tam robić, jak do tego tekstu się zabrać. Jak zaczytałem wczoraj wieczorem, tam pod tym moim stolikiem w remizie, tę Ewangelię, to zobaczyłem pierwszy raz w życiu rzecz, która tam jest oczywista i która tam jest od zawsze i nigdy jej nie widziałem. W sensie napisane jest w tej Ewangelii, że Pan Jezus wrócił do swojego domu, do Kafarnaum. I zawsze jak tę Ewangelię czytałem, to byłem przekonany, że to spotkanie jest w jakimś tam domu. W sensie gdzieś. Pan Jezus poszedł do kogoś, tu może, nie wiem, jakiegoś faryzeusza albo jakiegoś innego uczonego. I tam nauczał, i tam przynieśli mu tego paralityka. A ta Ewangelia zaczyna się od zdania, że Pan Jezus wrócił po jakimś czasie, bo gdzieś tam wcześniej był, do siebie, do domu. W sensie do domu, w którym mieszkał, w Kafarnaum. My wszyscy jesteśmy przekonani, że on jest z Nazaretu. I to jest trochę nieprawda. W sensie on oczywiście jest z Nazaretu, w takim sensie, że rzeczywiście na początku swojego życia tam mieszkał. Ale potem przeprowadził się, nie wiemy trochę w którym momencie, ale w trakcie tego swojego życia ukrytego, do Kafarnaum i tam mieszkał. Tam był dom, w którym prawdopodobnie mieszkała jego mama. Święty Józef umarł prawdopodobnie w jakimś młodym wieku Pana Jezusa. I on w tym domu mieszkał ze swoją mamą. I po jakimś czasie, po jakimś chodzeniu po okolicznych wioskach, po jakiejś tam serii nauczeń, po serii różnych cudów, Pan Jezus wraca do siebie do domu. I bardzo Was zachęcam, żebyście spróbowali dzisiaj, jak sobie otworzycie tą Ewangelię, żebyście od tego zaczęli, żebyście stanęli obok Pana Jezusa i weszli do Niego do domu. Słuchajcie, co to musi być za jazda? Wyobrazić sobie, jak było w domu Pana Jezusa. Znaczy, jak to musiało tam wyglądać. To na pewno nie był żaden pałac, to wiadomo. Przypuszczam, że on z Matką Bożą żyli bardzo skromnie. Ale strasznie fajnie, ja przynajmniej próbowałem sobie zrobić to wczoraj wieczorem. Usiąść i popatrzeć na ten dom. Na to, jak Maryja mogła ten dom urządzić. Jak to musiało wyglądać, kiedy on wrócił. Jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób ona się zachowywała. Znaczy, co ona robiła, kiedy on wracał do domu po jakimś tam czasie. Wiemy, że ona za nim też chodziła. I potem im dalej Pan Jezus się oddalał od domu, to pewnie ona zupełnie zostawiła ten swój dom i poszła za nim. Ale tutaj, skoro ten dom jeszcze istnieje, to znaczy, że ona tam trochę mieszka. W sensie trudno mi sobie wyobrazić, czy ona była bardzo wylewna, czy była niewylewna. Z jednej strony wydaje mi się, że no, musiała go kochać niezwykle, więc jak sobie wyobrażę swoją mamę, no to pewnie jak tylko go zobaczyła, to od razu mu się rzucała na ramiona. Ale z drugiej strony, też jak się na nią patrzy, to widać, że ona potrafiła w sekundę się wycofywać. I że ona potrafiła być osobą stojącą całkowicie z boku. Więc przypuszczam, że jeżeli wrócił z kimś, może ze swoimi uczniami, no to ona w ogóle nie dała poznać, że jakieś szczególne więzi są między nimi. Pewnie stała z boku, gotowała zupę, zaprosiła chłopaków, którzy przyszli z Panem Jezusem, żeby usiedli. I tę zupę pewnie jedli. I spróbujcie sobie wyobrazić taki bardzo spokojny wieczór. Bo tak to musiało wyglądać. Kiedy Pan Jezus przyszedł, usiadł, pewnie był ściorany, jak my, po dniu pielgrzymki. Usiadł, chłopaki usiedli na stole i dookoła, bo było ich dużo. Więc przypuszczam, że cały dom zajęli. Ona nagotowała tej zupy. Może zrobiła taki chleb, jaki my wczoraj jedliśmy tam w tej wiosce. Nie wiem, czy mieli dżem malinowy, bo myśmy przynajmniej mieli dżem malinowy. Tam, nie wiem, czy tam są maliny w tamtych rejonach, ale może coś zrobiła. I tak siedzieli i jedli. I co musiało być fajne? W pewnym momencie zobaczyli, prawdopodobnie, że przez okno jacyś ludzie patrzą. Bo napisane, że poszła taka wieść po Kafarnaum, że on wrócił. A to znaczy, że musiał Pan Jezus do tej wioski wejść, no jakoś tak cichcem. Albo było już ciemno i po prostu go nie zauważyli, bo może już był wieczór. No albo tak szli gdzieś tam opłotkami, żeby nie zebrał się żaden tłum. I prawdopodobnie Pan Jezus miał ogromną nadzieję na to, że przyjdzie, siądzie z mamą, trochę z nią pogada, siądzie z uczniami, z nimi pogada. No i będzie tak zupełnie spokojnie. A tu nagle poszła wieść, pewnie jakaś miła sąsiadka doniosła, że widziałam, że wchodził do domu. I zobaczcie, zbiera się cały tłum ludzi, taki tłum ludzi, że też całe wejście dookoła jest zastawione, w sensie jest cały dom wypełniony, wszystkie pomieszczenia, wszystkie możliwe pewnie dziedzińce, które tam były, no i stoją też na ulicy dookoła. Jest ogromna trudność, żeby z tym Panem Jezusem tam się normalnie spotkać, żeby z Nim pobyć, no, tak sam na sam, żeby cokolwiek od Niego dostać. Jak słyszymy, też przyszło sporo faryzeuszy i uczonych w Piśmie, a znaczy, że prawdopodobnie w środku rozgorzała jakaś mocna dyskusja. Wiemy, że Pan Jezus z tymi faryzeuszami i uczonymi w Piśmie ostro dyskutował. Więc tam pewnie było tak, że było główne grono zainteresowanych, taka poważna jakaś debata teologiczna, gdzie Pan Jezus coś tłumaczył, no i cały ten tłum gapił, który czekał, zrobi coś, nie zrobi. Uzdrowi kogoś, nie uzdrowi. Może będzie jakaś jazda. Będziemy potem mówić przez 2 tygodnie o tym, co się stało. I co się dzieje, zauważcie, bo to jest po prostu w tej Ewangelii absolutnie niezwykłe. Że człowiek, który ma najmniejsze szanse, albo inaczej, w ogóle nie ma szans, żeby z Panem Jezusem się spotkać, dlatego, że jest totalnie sparaliżowany. W sensie nie może nawet palcem ruszyć. To ten człowiek w tej Ewangelii jest absolutnie najbliżej Pana Jezusa. Dostaje się tak blisko Niego, jak nikt inny. Dostaje rzecz niebywałą, bo bez wyznania grzechów dostaje rozgrzeszenie. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, to jest tak na marginesie tylko, ale Pan Jezus ma bardzo ciekawy sposób praktykowania sakramentu pojednania. I myślę, że my, księża, powinniśmy się od Pana Jezusa nauczyć, bo to nie jest tylko jeden raz. Pan Jezus za każdym razem prawie, że kiedy odpuszcza grzechy, zazwyczaj je odpuszcza ludziom, którzy nie mówią ani słowa. Którzy albo są sparaliżowani, tak jak w tym wypadku, albo na przykład przychodzi do niego ta jawna grzesznica, będę wam jeszcze o niej mówił któregoś dnia, która przychodzi, płacze przed Panem Jezusem, ale też nie mówi ani jednego słowa. I Pan Jezus rozgrzesza. Co to znaczy? że spowiedź według Pana Jezusa polega na tym, że przychodzi grzesznik, staje przed Jezusem, patrzy wymownie, a nawet jeżeli nie może patrzeć wymownie, to po prostu się rozpłakuje i Pan Jezus odpuszcza grzech i po robocie. Czujecie taką spowiedź? Ja ilekroć jestem na jakichś różnych kolekcjach albo w jakichś takich mniejszych gronach ludzi, którzy się spowiadają właśnie jakoś tak masowo, to mam zawsze ochotę praktykować taką spowiedź. Oczywiście te ludzie powiedzą, no nie chce mu się. Nie chce mu się gadać, oczywiście, nauki żadnej nie powie, tylko chciałby tak, żeby szybko, nie? Jeden po drugim. A to jest, słuchajcie, Pana Jezusowy sposób spowiadania. Ja w ogóle bardzo zachęcam, jeżeli jest tu jakiś po prostu potworny grzesznik, taki, który nie był od lat u spowiedzi, mam nadzieję, że jest taki w naszej grupie, bo to znaczy, że grupa spełniła swoje zadanie, bo ta grupa jest właśnie po to. Jeśli jest tu jakiś taki grzesznik, który po prostu nie był od 20 lat u spowiedzi, no nie musi być 20, jak masz mniej, to też może być. I masz potworny lęk i absolutnie nie wiesz, co zrobić, żeby się wyspowiadać, to mówię teraz zupełnie poważnie. Przyjdź do mnie na jakimkolwiek postoju, spójrz na mnie wymownie, a najlepiej się rozpłacz. W sensie, żebym wiedział na pewno. Jak się rozpłaczesz, ja cię rozgrzeszam i idziesz. Ale to jest zupełnie poważny tekst, słuchajcie. To jest Pana Jezusowy sposób odpuszczania grzechów. I to się dzieje właśnie tutaj. Ten chłop, który nie ma nic, nie może się ruszać, jak się okazuje, nie ma też wiary, słuchajcie, bo napisane, że Pan Jezus szukał wiary i u niego nie znalazł, ale znalazł tych czterech, czyli ten chłop w ogóle prawdopodobnie był niewierzący, to Jezus go w taki sposób do siebie dopuścił i w taki sposób no, odpuścił mu grzechy, zbawił go, uzdrowił go i zauważcie, na oczach wszystkich, czyli stał się absolutnie centrum tamtego zgromadzenia, jakby postacią no, najważniejszą i jedyną, stamtąd wyszedł. Co to był za człowiek? Otóż wiecie, ten człowiek to jest klasyczny przypadek pierwszego błogosławieństwa. Dlatego, że pierwsze błogosławieństwo mówi błogosławieni, ubodzy w duchu. Ten człowiek to jest prawdopodobnie najbardziej ubogi w duchu człowiek, jakiego można znaleźć w Ewangeliach. Wiecie, to jest paralityk. Jest w Ewangeliach bardzo mało paralityków, a takich, których znamy historię jakby konkretnego ich życia, to znamy tylko jednego. Właśnie tego. Tak naprawdę to jest jedyny paralityk we wszystkich Ewangeliach. Otóż ten paralityk to jest ktoś, kto po grecku się bardzo ładnie nazywa. Dlatego, że po grecku paralityk to jest taka zbitka dwóch słów. To jest taki grecki rzeczownik. To jest rzeczownik?
Paralityk.
Paralityk, rzeczownik, tak. To jest taki rzeczownik, który składa się z dwóch członów. Składa się z członu para i luo, z czasownika luo. Otóż para to znaczy, że coś od czegoś pochodzi, że coś jest do czegoś podobne, że on się jakby z tego wziął. Tak jak na przykład mówimy, nie wiem, paraolimpiada, to znaczy, że to jest taka olimpiada, która się wzięła z innej olimpiady, jest trochę inna, ale z tamtej wyszła. To jest taka cząstka języka greckiego. Natomiast luo to jest jedno z najfajniejszych greckich słów w ogóle ever, dlatego że ono ma no tak 17 tysięcy znaczeń. I wszystkie jego znaczenia są dosyć katastroficzne. W sensie, dosłownie to słowo oznacza rozproszyć, rozdrobnić, rozwalić, tak rozkruszyć. To jest słowo, które też się pojawia w Apokalipsie, wtedy, kiedy na końcu świata są wypuszczani różni aniołowie śmierci, demony, bestie i tak dalej. To właśnie są wypuszczani tym słowem, w sensie to słowo luo oznacza również jakby rozdrobnić, w sensie wypuścić masę tego całego takiego no nieprzyjemnego jestestwa apokaliptycznego. A wręcz, wtedy kiedy jest mowa o tym, że szatan, ostatnia bestia, zostaje wypuszczony, żeby niszczyć świat, to również używa tego słowa, żeby to opisać. Co to znaczy? Że ten paralityk to jest człowiek, który pochodzi od czegoś takiego. Czyli pochodzi od rozwalenia, rozdrobnienia, rozpiżenia, no takiego totalnego zdewastowania. A w takim duchowym sensie no to oznacza wręcz, że to jest człowiek, który pochodzi z takiego no, wypuszczenia demonicznego. Więc to jest człowiek, który pochodzi całkowicie z takiego, jakby no, z takiej sytuacji. Moi drodzy, prawdopodobnie każdy z was ma w swoim życiu coś takiego paralityka. W sensie coś wam jest rozsypane. Coś wam się w życiu totalnie rozwaliło. Macie takie coś, to jest po prostu zdruzgotane na pył. Prawdopodobnie też macie całą masę wypuszczonych w sobie demonów, złych duchów, a to znaczy grzechów po prostu. Czyli takich momentów, w których się zgodziliście żeby jakieś zło w was panowało. Bardzo możliwe również, że tak jak on, no macie w sobie niewiele wiary. Może chcielibyście znacznie więcej, a tej wiary no jest tyle, ile jest. I wreszcie ostatnia rzecz. Kiedyś sobie szukałem różnych tłumaczeń tej Ewangelii i zajrzałem kiedyś do Biblii Jakuba Wójka, czyli pierwszego tłumaczenia polskiego z Wulgaty na polski. I tam jest napisane w tym miejscu, gdzie jest mowa o paralityku. Jakub Wójek przetłumaczył to słowo paralityk takim wyrażeniem powietrzem ruszony. Trochę nie wiadomo dlaczego. Dlatego, że zazwyczaj morowe czy jakieś inne powietrze no, wiązało się z jakąś zarazą. A ten człowiek no, nie miał czegoś takiego. Niektórzy mówią, że chodziło o to, że jego kości były tak no właśnie rozbite i niezwiązane ze sobą, że były po prostu jak no, latające w powietrzu. I dlatego był paralitykiem. W sensie nie mógł żadnego użyć swojego mięśnia, kości, czegokolwiek. Nie mógł się ruszyć. Ale tak czy siak, mi się to kojarzy z czymś trochę innym. Otóż bardzo lubię ten obraz, kiedy oni spuszczają w tym domu Pana Jezusa, rozwalają, zauważcie, Panu Jezusowi dach. To jest po prostu wejść do Boga do domu i mu rozwalić dach. I spuszczają w domu Pana Boga, rozwalając mu dach, tego gościa na jakichś noszach. Tam dosłownie napisano, że oni go spuszczali na takim kocu, w sensie mieli jakąś taką płachtę, trzymali tą płachtę pewnie za cztery rogi, no i z wysokości tego dachu spuścili go tam przed Pana Jezusa. Pomyślcie, co sobie musi czuć i myśleć w głowie taki człowiek, który jest właśnie powieszony na takim kocu, no i spuszczają go tam z wysokości, nie wiem, 3-4 metrów na dół. Jeżeli któremuś z tych gości jakoś tam ręka się omsknie, no to on poleci centralnie na dół, no i to poleci tak, że po prostu poleci centralnie twarzą w glebę. No bo w sensie on nie ma rąk, których mógłby użyć, żeby się podeprzeć. Nie ma jakiejkolwiek możliwości, żeby spróbować się zasekurować. Czyli jeżeli poleci, no to po prostu poleci centralnie na gębę. Ja przyznam się, że mam takie doświadczenie w życiu. Może dlatego jest mi to bardzo bliskie. Dlatego, że jak byłem w nowicjacie, byłem wtedy jeszcze bardzo pięknym i szczupłym chłopcem i byłem oddać krew. W związku z tym, że byłem dosyć lichej postury, to jakoś taki bardzo byłem osłabiony po tym oddaniu tej krwi. I pamiętam, że jakoś w południe leżałem w celi na łóżku. Mamy takie w nowicjacie w Poznaniu, wtedy jeszcze jakby nowicjat, piętrowe łóżko. Leżałem na tym piętrowym łóżku i zadzwonili na jakiś różaniec. I ja chciałem zejść z tego łóżka na ten różaniec i zahaczyłem nogą o kątownik w tym łóżku. No i poleciałem centralnie z tego pierwszego piętra na łóżku, no na glebę, twarzą, tak wprost, w sensie bez asekuracji rąk. Jak sobie przypomnę ten moment, kiedy leciałem tak twarzą w dół, widziałem zbliżający się parkiet, uśmiechnięty w moim kierunku, który mi właśnie zapowiada, co za chwileczkę się wydarzy i wiedziałem, że nic nie zrobię, żadnej ręki nie wyciągnę, to myślę, że dokładnie tak się czuł ten człowiek. Bardzo możliwe, że ktoś z was ma takie doświadczenie w życiu. I nie chodzi mi o to, że tam gdzieś się wywalił, czy z czegoś spadł. Tylko ja czasem jak gadam z ludźmi, albo jak was słucham, to mam takie wrażenie, że to, co mówicie, to jest taki obraz, jakbyście lecieli po prostu twarzą w dół i nie wiecie w ogóle, co z tego będzie. Że tak wygląda wasze życie, tak się sypło, że po prostu to jest jak taki lot centralnie twarzą i wiesz, że no jakby jest tylko jeden możliwy finał tego wszystkiego. Że w pewnym momencie po prostu walniesz i tyle cię widzieli. Wczoraj na różańcu była taka bardzo ładna intencja, jakoś bardzo mnie poruszyła. Ktoś tutaj napisał, żeby Pan Bóg mi wyprostował chociaż jeden zakręt na tej mojej drodze. Ja myślę, że to jest dokładnie to poczucie, że ta osoba wie, o czym ja mówię. W sensie, kiedy ma się takie wrażenie, że to dzisiaj nie obrócisz, to wszystko jest tak kręte, tak masz wszystko jakoś tam popieprzone, że nie wiadomo w ogóle, co z tym zrobić. Słuchajcie, czemu wam o tym wszystkim gadam i czemu wam o tym paralityku tak opowiadam? Dlatego, że to jest ubogi w duchu, którym bardzo chciałbym, żebyście się stali. Dlatego, że ten ubogi w duchu, po pierwsze, był najbliżej Pana Jezusa. Po drugie, dostał od Niego na absolutne wszystko. Bo dostał duchowo, bo dostał rozgrzeszenie i dostał cieleśnie, bo dostał uzdrowiony. A potem jeszcze Pan Jezus o Nim powiedział, czy o Nim jak o Nim, ale o każdym takim, że jak ktoś jest taki ubogi w duchu, to jest no niezwykle błogosławiony. Chciałbym, żebyś uwierzył i to jest pierwsze Słowo Boże, które chciałbym, żeby do Ciebie dotarło na tej pielgrzymce, że nawet jeżeli jesteś w takim stanie, to nie tyle, że jakoś tam może Pan Bóg Ci pomoże. Nie. Jesteś w najlepszej z możliwych pozycji do tego, żeby Ci pomógł. My musimy wreszcie w tym naszym przedoskonałym kościele zrozumieć, że Pan Bóg zawsze szuka i wybiera to, co najsłabsze i to, co najgorsze. I my tego naprawdę, jestem przekonany, no nie rozumiemy i nie przyjmujemy. Każdy z nas strasznie nie chce i boi się tych wszystkich porażek, upadków, grzechów, poplątań, popieprzeń życiowych, no tam, co tam tylko masz. A Pan Jezus i potem Święty Paweł, kiedy pisał listy do chrześcijan pierwszych, no jest absolutnie jednoznaczny w tym i mówi, że jak Bóg patrzy na świat, to jak widzi mądre i głupie, zawsze wybiera to, co głupie. Jak widzi coś, co jest mocne i słabe, zawsze wybiera to, co jest słabe. Mało tego, Paweł ma takie zdanie, gdzie pisze, że Bóg najbardziej to lubi to, co jest nic. Że jak ktoś jest zupełnym nikim, a to znaczy, że jest całkowicie ubogi w duchu, czyli nie ma dla Pana Boga do zaprezentowania absolutnie nic, bo taki ktoś ma najszybszą drogę do tego, żeby Pana Boga spotkać. Chciałem, żebyś dzisiaj usiadł z tą Ewangelią i żebyś zobaczył dwa fakty w tej Ewangelii. Z jednej strony, żebyś zobaczył dom Pana Jezusa. Zobaczył, jak tam strasznie musiało być fajnie. Jak strasznie super byłoby tam usiąść przy tym stole razem z jego uczniami, z jego mamą, zjeść tą zupę, którą mama zrobiła. Matka Boża to musiała, kurczę, super to zupy robić. Tak przypuszczam. Bo ona miała wszystko doskonałe, więc pewnie kulinarne zdolności też miała doskonałe. Więc jakby z jednej strony, żebyś zobaczył całą tą rozkosz i całe to wesele, które jest w tym domu. Z drugiej strony, żebyś zobaczył, no, że prawdopodobnie strasznie ci daleko do tego, żeby w tym domu siedzieć. Że jak patrzysz na swoje życie, to jest pewnie dokładnie tak, jak u tego paralityka. Stoi dziki tłum ludzi, czyli tysiąc przeszkód, przez które jakby nie możesz tam się dostać. Że próbujesz tam być, próbujesz tam wejść, próbujesz tę zupę zjeść, próbujesz z tymi uczniami usiąść, ale jest taki tłum, jest tyle ludzi, jest tyle przeszkód, jest tyle grzechów, tyle słabości, że ty mówisz, no nie da się. Da się. Im bardziej jesteś sparaliżowany, tym bardziej masz szansę, żeby on wreszcie wkroczył. Mało tego, chciałem wam teraz powiedzieć taką dosyć głupią rzecz, ale ja jestem przekonany, że ona jest prawdziwa. Nawet jeżeli nie jest, to po prostu mi wybaczcie, ale czasem jak komuś coś się psuje w życiu i my tak strasznie wołamy do Pana Boga, żeby coś naprawił, to jestem przekonany, że On nie słucha. Więc jestem przekonany, że On bardzo często pozwala na to, żebyśmy się całkowicie zglebili. Że jak jesteśmy w 3/4 drogi do jakiejś gleby i próbujemy się jakoś podnieść, i próbujemy jakoś coś ponaprawiać i wołamy o pomoc i tak dalej, to On często, i to jest wyraz Jego niezwykłej miłości, nie słucha. W sensie, tak mi się wydaje, że u niektórych z nas, nie wiem czy u wszystkich, ale na pewno u niektórych z nas, na pewno u mnie, on bardzo potrzebuje totalnej gleby. W sensie, że dopiero kiedy totalna jest gleba, kiedy człowiek jest całkowicie sparaliżowany, to dopiero wtedy on może wkroczyć jakby tak intensywnie i tak mocno, jak wkroczył tego paralityka. I czasem myślę, że to, że tak się strasznie bronimy, że tak strasznie próbujemy nie dopuścić do siebie do tego, no, że możemy być słabi, że możemy być nieudani, że możemy być jacyś tacy, no właśnie, sparaliżowani, to że on ciągle jeszcze nie może nic zrobić, bo to jeszcze nie jest całkowity paraliż. Nie wiem, czy to dotyczy wszystkich, tego nie wiem, ale strasznie wielu ludzi takich już spotkałem, a szczególnie sam mam takie doświadczenie. Ta Ewangelia, którą wam też czytaliśmy, to jest Ewangelia, która kiedyś mi bardzo otworzyła oczy na to, jak w jaki sposób Pan Bóg kocha. Miałem taki okres w życiu, pamiętam, kiedy jakby było we mnie takie rozdarcie. W sensie, z jednej strony byłem już bardzo mocno przekonany o tym, że muszę się nawrócić. I to było dla mnie bardzo jasne, w sensie bardzo też jasno wzbudzone było pragnienie, że muszę to zrobić. A z drugiej strony cały czas byłem w takim miejscu, gdzie po prostu grzechy się we mnie panoszyły, no jak dzikie świnie po prostu. Wielkie stado 2000 demonicznych świń, które latały mi po wszystkim. I miałem takie rozdwojenie przez bardzo długi czas. Z jednej strony cały czas te grzechy i nie byłem w stanie w ogóle z nich wyjść, a z drugiej strony takie absolutnie jasne przekonanie, no, że jestem kochany, że się powinienem nawrócić, że Pan Bóg mnie zbawia i tak dalej. I pamiętam kiedyś na mszy, kiedy była czytana ta Ewangelia, to dotarła do mnie taka rzecz. Tam jest napisane takie coś. Tam mówi Pan Jezus do tych faryzeuszów i uczonych w piśmie. Mówi tak. Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów, no to mówię ci, wstań i idź. Ja wtedy uświadomiłem jedną prostą rzecz, że najbardziej podstawową przeszkodą, którą wtedy miałem do tego, żeby się naprawdę nawrócić, jest to, że ciągle nie wierzyłem, że Pan Bóg całe to moje zło, to nawet nie tyle przebacza, ile, że on je w ogóle kocha. Ja wtedy nagle usłyszałem, że on mówi do mnie tak, żebyś uwierzył w końcu tempaku, że ja ci te grzechy odpuszczam i że ja nie mam nic za złe ci względem tych grzechów, to właśnie dlatego jednocześnie mówię ci wstawaj i chodź. Bo ja miałem takie wrażenie, że dzieje się strasznie dużo dobrych rzeczy, a jednocześnie mam grzechy. Że robię dużo fajnych rzeczy i wydarza się dużo łaski w moim życiu, a jednocześnie mam grzechy. I on mi mówi tak, właśnie ten sposób ci pokazuje, że ja potrafię odpuszczać ci grzechy i jednocześnie potrafisz chodzić. Mówi, jakby musisz wreszcie uwierzyć w to, że ja te grzechy naprawdę chcę ci odpuścić. Jest tutaj na pewno ktoś taki, kto nie jest w stanie uwierzyć w to, że Pan Bóg chciałby mu te wszystkie grzechy odpuścić, zabrać i naprawdę do nich nie wracać. Jestem przekonany, że my myślimy czasem tak, że Pan Bóg je odpuszcza, ale one są ciągle gdzieś tak, że tak powiem, w takiej rezerwie, nie? Że jak coś się posypie, to on je wyciągnie. Że jak coś się posypie, to my je wyciągniemy. Będziemy sobie mogli powiedzieć, no ale jednak mam taką, a nie inną, nie wiem, przeszłość. On mówi, nie, głupku, zabieram te grzechy, nie ma tego, przebaczam to, wyrzucam to, uwierz w to wreszcie, że jesteś kochany. Może dla kogoś ta Ewangelia powinna być właśnie o tym. Może ktoś dzisiaj jest wezwany do tego, żeby wreszcie uwierzył w to, że mu przebaczono. Żeby wreszcie uwierzył w to, że ten syf, którego narobił w życiu, to że mu go zabrano. I że Pan Bóg naprawdę nie tyle nawet go przebacza, ile w ogóle kocha cały ten syf. Znaczy ciebie kocha w tym syfie. Bo to jest coś niezwykłego w nim, kiedy on na to wszystko patrzy i mówi kocham. I bardzo bym chciał, żebyście to dzisiaj zobaczyli w tej Ewangelii. I wreszcie ostatnia rzecz. Coś nie lubię powtarzać, mówiłem to już 1000 razy, ale to jest rzecz, która mnie bardzo napędza. To kiedyś słuchałem u ojca Augustyna Palanowskiego. On kiedyś porównywał miłość Bożą do tego, w jaki sposób kocha matka takie swoje niemowlęce dziecko. Jak dziecko ma taki rok albo dwa, to jest takim dzieckiem, które się do niczego nie nadaje, nie? W sensie, no, nic nie można tym dzieckiem zrobić. To dziecko zasadniczo tylko leży, dże mordę, w sensie tam, no, swoją śliczną buzię niemowlęcą, no, robi kupę, trzeba po nim sprzątać, no i trzeba je karmić. Ale nic z tym dzieckiem nie zrobisz, w sensie ono się do niczego nie nadaje. Ani nie pogadasz z tym dzieckiem, ani się ono jeszcze nie może pobawić niczym, bo nie umie, bo tam nie umie rękami ruszać jeszcze, tylko tam się majta tak z jednej strony na drugą. Gwoździa nie wbijesz tym dzieckiem, no, nie umyjesz tym dzieckiem, nic. No do niczego takie dziecko jest, po prostu totalnie do niczego. I Augustyn mówi tak, kiedy matka najbardziej i w taki sposób absolutnie w ogóle bez żadnej pretensji kocha swoje dziecko? No właśnie wtedy. Potem jak się robi coraz starsze, no to jest coraz gorzej, nie? No bo ono się coraz bardziej do czegoś nadaje, ale jednocześnie robi tyle głupot i robi tyle złych rzeczy, jest coraz trudniejsze i coraz mniej kocha, że coraz trudniej jest to dziecko kochać. Nie chodzi oczywiście o to, że matka go nie kocha, ale coraz trudniej jest takie dziecko kochać. Natomiast jak jest takie roczne dziecko, no to co to nie kochać, nie? Wszystko się kocha. I Augustyn mówi tak, że człowiek, którego Bóg najbardziej kocha, to jest człowiek właśnie w takim stanie. Czyli człowiek, który się do niczego nie nadaje. To jest taki, z którym ani nie pogadasz, bo Pan Bóg co tam ma z nami gadać, no my nie mamy mu nic do powiedzenia, a jak coś gadamy, to jakieś głupoty mu gadamy. Ani nam nic nie zrobi, bo my zazwyczaj jakieś same błędy popełniamy. Jedyne, co potrafimy zrobić, to kupę potrafimy zrobić. Czyli w sensie, ja mam takie wrażenie, że jak patrzę na swoje życie, to po prostu narobiłem tylko mnóstwo syfu i Pan Bóg musi to sprzątać, no. Po prostu chodzi z jakąś metełką i cały czas po prostu zbiera po mnie, co ja narobię niedobrego. I Augustyn mówi, ale właśnie wtedy matka najbardziej kocha swoje dziecko. I nawet jeśli masz takie przekonanie, że ty jesteś kimś takim, to się w języku Pana Jezusa nazywa ubogi w duchu, czyli taki, który nie ma Bogu nic do zaproponowania. To jest taki, który stoi przed Bogiem i mówi, no ja to nie mam nic, no ani się modlić nie umiem, ani nienawrócony, ani święty, ani kochać nie umiem, no nic ze mnie nie masz. Co mówi wtedy Jezus, kiedy kogoś takiego widzi? Matko, człowieku, królestwo jest Twoje. No tak mówi, no. Mówi, jesteście szczęśliwi, wy ubodzy w duchu, czyli wy, którzy naprawdę nic nie macie, którzy nie macie mi nic do zaproponowania, ja wam chcę królestwo dać. I chciałbym, żebyście dzisiaj to zobaczyli, żebyśmy w takiej pozycji stanęli do tej pielgrzymki. Może to nie jest do wszystkich, może to jest tylko do niektórych z was, którzy są właśnie jak paralityk. Ale może właśnie tym bardziej to jest do tych, którzy się za takich nie poczuwają, bo może ktoś tutaj jest w takiej pozycji, że uważa się może za takiego, no może nie mocarza w duchu, ale takiego średniaka w duchu, nie? No, że coś tam to jednak mam, no. Coś tam się umiem modlić, coś tam do tego kościoła chodzę, staram się być dobry, kanapki ojcu robię rano, nie? I takie tam rzeczy. I ktoś tu może mieć takie pojęcie, no wcale nie jest ze mną tak źle. Wiecie co, Pan Jezus powiedział jedną rzecz. Błogosławieni ubodzy w duchu, A nie dodał, ale też błogosławieni, tylko trochę ubodzy. Nie. Dla niego błogosławieni są ci, którzy są naprawdę ubodzy w duchu. I może, jeżeli nie masz takiego przekonania, że jesteś kimś takim, to masz na tej pielgrzymce zobaczyć, że po prostu cienki jesteś. Że ci się za dużo wydaje o sobie. Że masz za duże przekonanie, jaki to ty nie jesteś już święty, albo przynajmniej trochę święty, albo jesteś w miarę w porządku. To jest w ogóle standard Polaka katolika, nie? Ja przypuszczam, że tutaj takich dużo nie ma, ale to jest standard spowiedniczy, nie? Ludzie przychodzą do spowiedzi i mówią: nikogo nie zabiłem, nikogo nie zdradziłem, nikomu nic ukradłem, jestem w miarę porządnym człowiekiem, więcej grzechów nie pamiętam. Mówię: chłopie, tyś żadnego grzechu nie wymienił. No tak, no bo ja strasznie rzeczy nie robię. Bardzo możliwe, że część z was tutaj taka jest, że nie robicie strasznych rzeczy. A to nie chodzi o to, żeby nie robić strasznych rzeczy. Chodzi o to, żeby stanąć przed Bogiem z takim poczuciem: nic nie mam. Boże, jestem po prostu ubogi, jak no, mysz kościelna. Jestem taki bidny. Dasz mi? I on ci wtedy da. Jak tak staniesz, to dostaniesz. Dostaniesz wszystko. Dostaniesz cały majątek, w sensie całe życie ojca. Dlatego, że takim ubogim on to po prostu przesunął od razu z grubej rury, daje całe królestwo. Innym tam dał pocieszenie, trochę ziemi. Różne są obietnice w tych błogosławieństwach, ale w pierwszym błogosławieństwie po prostu jest z grubej rury. Jak ktoś jest ubogi w duchu, w sensie no nic nie ma przed Bogiem, to po prostu królestwo twoje od razu. To daje ci całe królestwo. Bardzo was zapraszam. Dzisiaj na tym postoju, który będzie już niedługo, i potem na długim postoju w Czernej, posiedźcie z tą Ewangelią o paralityku i spróbujcie tam siebie zobaczyć.